Witaj, Jakubie.
Witaj, Piotrze. Zawsze się do siebie tak ładnie zwracamy wołaczem staropolskim. Muszę ci powiedzieć, że lubię używać wołacza staropolskiego. Nie wiem, jak ty.
Ładnie to brzmi. Ładnie to brzmi. Chyba zostaniemy przy tym. Nie będziemy
zmieniać. Dla mnie to jest naturalne.
Witajcie, drodzy słuchacze i widzowie.
Tak. W 15 odcinku Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo. Dzisiaj nadajemy z...
Z terenu 8. Mazowieckiej Konferencji Pszczelarskiej w Mińsku Mazowieckim.
I będziemy wam tradycyjnie opowiadali o 3 publikacjach naukowych. Jeżeli wam się ten odcinek spodoba, albo jakiś inny wam się spodobał, to prosimy o rozpowszechnianie w mediach społecznościowych.
Bo tak nam możecie najlepiej pomóc.
Ale też prywatnie wysyłając na przykład znajomym. Pierwsze badanie, o którym powiemy, to jest wpływ pszczelarstwa i użytkowania gruntów na sieć zapyleń roślin zapylacze, konkretnie przebadany w klimacie śródziemnomorskim na pewnym obszarze Parku Krajobrazowego w Hiszpanii.
A w drugim badaniu zajmiemy się autonomicznym systemem zapylania wykorzystującym drony i sztuczną inteligencję w celu zastąpienia pszczół w uprawie pomidorów szklarniowych.
Natomiast w trzecim i ostatnim badaniu, jakie wam dzisiaj opowiemy, coś, myślę, również zostawiamy znów rzecz kontrowersyjną na koniec, czyli wyobraźcie sobie, że naukowa jak najbardziej ocena przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, mianowicie ocena wydanego zezwolenia przez ministerstwo w Polsce w 2020 roku na czasowe stosowanie niektórych neonikotynoidów na uprawy buraka cukrowego.
Oj, zajmiemy się tym.
Lecimy
do Murcji, do Hiszpanii.
Właśnie, nawet zachęcamy was do odwiedzenia naszej mapki, którą mamy tu i to, co jest na zielono.
Ale też w opisie do tego filmu.
Tak jest.
No to, co się w tej Hiszpanii zdarzyło?
Opowiesz? No słuchaj, co się zdarzyło? Naukowcy mieli plan. Plan przebadać pszczoły miodne i wpływ pszczelarstwa, no zwłaszcza tego wędrownego pszczelarstwa, co jest dosyć, nie jest dziwne, prawda, Piotrze? I mają już poświadczenie w wielu badaniach, że no, jeżeli gdzieś pszczoły nie egzystują w takiej ilości i nagle zostają wzwożone w ilościach, powiedzmy 100 i więcej uli, no to może mieć jakiś wpływ. Wydaje się to całkiem sensowne, wychodzi w badaniach, więc oni stwierdzili, że przyjrzą się temu, ale nie na jakichś pojedynczych badaniach, badając tylko jeden aspekt, tylko zrobią szczegółowe badania interakcji, czyli tak zapylania, czyli to, co się nazywa sieciami zapyleń, na styku roślinne zapylacze i postanowili przebadać wiele innych pszczół niż tylko pszczoły miodne, a konkretnie chodzi o to, jako jedną z hipotez postawili taką, że organizm, który powoduje u pszczół miodnych nosemozę, taką chorobę, może również przenosić się i działać chorobotwórczo na inne pszczoły. I to by było oczywiście niekorzystne dla środowiska.
Dawniej tego pasożyta nazywaliśmy Nosema cerana, teraz Vairimorpha cerana.
Vairimorpha cerana. I sugeruję tak go używać, dlatego że w zeszłym roku dokonała się taka zmiana, że naukowcy od biologii ewolucyjnej stwierdzili, dokładniej go badając go genetycznie, że on jednak należy do innej linii, innej linii ewolucyjnej. I od teraz, uwaga, nazywa się Vairimorpha cerana. Jako zwolennik polskich nazw zwyczajowych trzeba chyba coś na ten temat wymyślić, coś w stylu dręcza pszczelego. Nie, czy nie uważasz, że mówienie ciągle Vairimorpha cerana będzie łamało nam języki?
No będzie łamało, ale nie wiem, czy coś wymyślimy, bo to jednak nie jest... Ja myślę, że mamy pewną łatwość w nazywaniu stworzeń, które widzimy, a te grzybki możemy zobaczyć jednak tylko pod 400-krotnym powiększeniem. Nie jest to takie proste.
Ale widziałeś, jak wyglądają, jak trochę taki rozproszony ryż w roztworze.
Widziałem, trochę jak ryż. Ale oni się tu zajęli nie tylko tym, bo tak jak powiedziałeś, zrobili taką sieć zapylania, czyli takie relacje zapylacz kwiat, ale też relacje...
Przepraszam, brzmi to prosto, pasożyt. Ale to wymaga bardzo skomplikowanych obliczeń statystycznych.
Właśnie chcę to powiedzieć, bo teraz jeżeli weźmiemy różne pasożyty, różne organizmy, czyli te dzikie pszczoły, które zostały poddane badaniu i jeszcze do tego różne rodzaje kultury rolnej, bo zrobili to na 9 jednohektarowych podłużnych działkach, i sprawdzili stan tego rodzaj tej uprawy w odległości tam 250, 500, 750 metrów, 1000 metrów od centrum tej działki, po to, żeby dokładną siatkę tych upraw, czy to są tereny dzikie, czy to są uprawy naturalne, czy uprawy z nawodnieniami, czy tereny mieszane. Już tu dostaliśmy, wymieniając to, dostaliśmy mnóstwo czynników. Żeby je wszystkie razem spiąć, to trzeba było naprawdę skomplikowane badanie zrobić.
Tak, i może przechodząc troszeczkę do metodologii, to powiem, że zbadali, uzyskali łącznie 235 próbek, nie, przepraszam, 816 osobników, w tym 506 dzikich pszczół i 310 pszczół miodnych, a pomiędzy nimi 705 interakcji. To no właśnie. Dosyć sporo. Szczególnie, że badano tam różne gatunki pszczół. Bardzo wiele tych gatunków pszczół. I co wyszło? No otóż, wbrew pozorom, wyszła tutaj pewna rzecz, która jest, wciąż pozostaje zagadką, co jest dla nauki czymś jak najbardziej pozytywnym. Otóż wyszło, że nie można potwierdzić tego wpływu roznoszenia przez pszczoły miodne warimorfy cerana na dzikie zapylacze.
To znaczy, to przenoszenie istnieje, ale ono wynika tylko z tego, że pszczoła miodna jest głównym żywicielem tej naszej nozemozy.
No to istnieje,
tej naszej nozemy cerany.
Istnieje.
Istnieje, tak. Ale nie ma takiej korelacji, żeby można było powiedzieć, że
pszczoły miodne wwożone zarażają po prostu
właśnie o to chodzi.
Dzikie pszczoły. Bo taki grzybek jak warimorfa może zarażać różne gatunki, i to jest następną hipotezą, ale może bytować na różnych gatunkach, to jest jedno. I to tutaj wyszło jak najbardziej.
Tak.
Natomiast chodzi o to, że skoncentrowanie na pewnym obszarze, jest hipoteza, że skoncentrowanie na pewnym obszarze dużej ilości pszczół miodnych może zagrozić zdrowiu tych innych zapylaczy. I tutaj to badanie w sumie nie potwierdziło tego.
Nie potwierdziło tego, znaleziono nawet ujemną korelację czasową, czyli...
Dokładnie tutaj jest to pokazane.
Tak, czyli w momencie, kiedy malało zakażenie u pszczół miodnych, to wtedy rosło zakażenie u pszczół dzikich.
Tak jest. I to ich wprowadziło w zasadzie w konsternację, tak jak oni opisują to. To znaczy spodziewali się, że jednak będzie ten efekt inny. No cóż, i to jest najlepszy dowód, że w publikacji naukowej czasami są z tym problemy, ale jak najbardziej nieudane hipotezy również powinny
Oczywiście.
Się publikować.
A ja też patrzę na to z pewnym optymizmem, jako pszczelarz też wędrowny. Uspokaja to troszkę moje sumienie. Nie wpływam jakoś tam negatywnie na środowisko dzikich zapylaczy.
Oczywiście generalizując, bo jak sobie popatrzysz na te wykresy, to z kolei widać, że na niektóre mimo wszystko pszczoły miodne wpłynęły, tylko że na niektóre gatunki mniej, ale na niektóre bardziej.
Jak sobie popatrzysz
na ten wykres, to jednak są gatunki, które, i oni tutaj mówią o pewnych gatunkach, na które trzeba zwrócić baczniejszą uwagę.
To prawda, ale wpłynęły na te gatunki nie tylko pszczoły, ale też właśnie tak jak tam wcześniej mówiliśmy, rodzaje upraw na przykład. I bardzo wyraźnie widać było większą ilość zapylaczy na terenach, które były uprawiane w sposób naturalny w stosunku do upraw nawadnianych, co wydaje się też naturalnym wnioskiem.
Natomiast należy na pewno to jeszcze badać bardziej szczegółowo, dlatego że wydaje się, że nie wpływa, ale jednym z sugestii, które... Z wniosków tych badań może być to, o czym oni, naukowcy sami to piszą, że patogen może pozostawać w krajobrazie. Nawet przez 18 dni, więc jakiś skutek może to wywierać. To nie znaczy, że... Znaczy, moim zdaniem nie można pozostawiać bez... Wyniki tego nie wskazują, że można być bezwarunkowym optymistą. No, nie należy uważać.
Nie negujemy tego, skąd się tak naprawdę ten pasożyt bierze na danym terenie, bo oczywiście, że jest przenoszony przez pszczołę miodną.
I gospodarka wędrowna temu sprzyja. Generalnie uzłośliwianiu patogenów. Co jest po prostu nawet nie tyle wnioskiem, czyli już konsensem naukowym. Czyli jest co do tego...
Ale nie wynikającym akurat z niniejszego badania...
Nie, tak. Jest nawet napisane to we wprowadzeniu, prawda?
No, zgadza się. Ale my chyba przejdźmy teraz do tych dronów stosowanych jako zapylacze. Zmierzymy się tu znowu z... Tym razem technologia zmierzy się z pszczelarzem.
I tym razem po raz pierwszy polecimy do Japonii. Zobaczcie sobie.
Do Japonii. Okej. Okay.
Pożartowaliśmy sobie. Ale to dobrze, bo jest chłodno. Piotr, stwierdziłeś 2 tygodnie temu, że pojedźmy, gdzieś będzie słonko, będzie ciepło, będzie wiosna, a tutaj tak naprawdę...
No i teraz będzie na mnie.
No a co? No,
tak.
Mogliśmy siedzieć w ciepłym, w ciepłym Radomiu.
Pojedźmy, mówiłeś, będzie ciepło, mówiłeś.
No, dobrze, to pojedźmy do tej... Polećmy lotem pszczoły do tej Japonii.
A propos, polećmy...
Pokaż mi. Polećmy dronem właśnie. Dronem autonomiczne rolnictwo to jest nasza przyszłość i to wykazuje to badanie. A w pełni autonomiczne, do którego nie będzie potrzeba już pracowników, ludzi, którzy będą w tym momencie w wolny czas, tylko na pół godziny będą musieli tam zajść, skontrolować pewne autonomiczne maszyny na komputerze, będą mogli sobie chodzić do kina, uprawiać sport w tym czasie
i zaraz tak zobaczymy, wróćmy do początku i poopowiadajmy też o problemach, które się zdarzą. Tomasz, to badanie?
Tak, i pokażę jeszcze, bo tutaj dosyć oryginalna rzecz jest. Może dlatego, może to jest kwestia kultury japońskiej, ale na końcu mamy wszystkich autorów, sami mężczyźni, którzy brali udział w tym badaniu, panów inżynierów, nawet takie bio krótkie ze zdjęcia. Chciałem to pokazać, bo jest to oryginalne.
Tak, to prawda. Zapylanie pomidorów w szklarniach.
Tak.
Spędziłem trochę czasu fizycznie przy tej robocie.
Ale u siebie,
czy... trzeciej metodzie, u siebie kiedyś, u moich rodziców. Więc takie zapylanie odbywa się na 3 sposoby. Albo wykorzystujemy owady zapylające, czyli pszczoły lub trzmiele, albo ręcznie zapylamy te kwiaty mechanicznie, czyli przy pomocy na przykład wibrującej szczoteczki do zębów.
Dokładnie. Przy pomocy najzwyklejszej szczoteczki do zębów. Oni tu opisują to.
Albo, i to robiłem ja, przy pomocy oprysku syntetyczną substancją hormonalną.
Tak jest.
To jest chyba ten najsłabszy sposób, bo,
tak.
bo te substancje hormonalne w pewnej ilości niszczą chemicznie kwiaty, a poza tym te owoce miewają też problemy z kształtem i smakiem później. To nie jest taki dobry, to nie jest tak, taka dobra opcja. Pozostajemy przy tych 2 i dochodzi nam jeszcze 3, bo mamy trochę problemów przy owadach z temperaturą pod osłonami. Tam jest naprawdę bardzo wysoka temperatura, a wtedy spada efektywność tego zapylania. Mamy problem z zapylaniem ręcznym, bo musimy do tego nająć ludzi, którzy chodzą i cierpliwie tymi szczoteczkami machają przy każdym kwiecie, który trzeba zapylić. I teraz można po prostu wykorzystać taką flotylę dronów.
I to dość tanich dronów, chyba.
Naprawdę najtańszych możliwych.
Zresztą.
Ale trzeba.
Naukowcy
też...
byli tak mieli, że dołączyli filmik do takiego badania, który teraz wam pokażemy, który składa się z 2 części.
Tak, bo. Ja tu będę opowiadał, jakie są problemy i tu akurat te 2 części to jest pierwszy problem,
tak.
Czyli rozdzielenie klasyfikacji kwiatów do zapylania.
I tutaj sobie zobaczcie, to są te drony, to są innego rodzaju drony.
To są mniejsze drony tak. Od tego, który my tu mamy.
I one sobie właśnie krążą i nawet widzicie, jak w tym momencie taki pokazuje się zielony prostokąt, to znaczy, że zidentyfikowały kwiat.
Mhm.
W sumie to trochę przypomina ten proces, o którym mówiliśmy 2 tygodnie temu chyba. Odnośnie klasyfikowania dręcza pszczelego na przykład na tłowiu pszczoły.
Tak, to jest, bo to robi sztuczna inteligencja, więc jest to ten sam mechanizm, o którym opowiadaliśmy. 2. etap to jest etap zapylający, gdzie są używane większe drony. To jest, muszą być mniej więcej tej wielkości, bo ten, który tutaj przyniosłem, szczoteczki do zębów nie udźwignąłby nawet pozbawionej baterii. Zakładamy, że mechanizm używałby baterii drona.
I teraz sobie zobaczcie filmik z zapylania.
Więc musi być trochę, tak, musi być trochę silniejszy.
I one mają przyczepione normalnie szczoteczki do drona?
I to, co widzimy, nie, one mają oczywiście specjalne urządzenia zbudowane do tego celu, trochę lżejsze.
Myślałem, że w super high-techowej technologii używamy na plaster oklejonej szczoteczki wokół drona, ale jest coś takiego, zobaczcie, zwróćcie uwagę, muszę to powiedzieć, sorry Piotr, na tym filmiku zwróćcie sobie uwagę, że tak jak te drony w sztucznej inteligencji już wytrenowane, później jeszcze powiemy zastosowaniem podczerwieni, która lokalizuje, gdzie jak te drony się poruszają w technologii SubPap, której nomen ja publikuję swoje podcasty,
tak.
która powoduje, że sieć się może w 2 strony synchronizować. Zwróćcie uwagę, że z tyłu jest po prostu zwykły koksowy kopciuch, czyli tak zwany, czyli piec, który po prostu ogrzewa te pomidory. To jest piękne połączenie XIX-wiecznej technologii.
Bo high-tech nie potrafi jeszcze ogrzać szklarni w sposób efektywny, więc i wykorzystujemy...
przede wszystkim autonomiczny, Piotr.
I przede wszystkim autonomiczny.
To powinno być wszystko regulowane automatycznie.
Ale tak, powiedziałem o pierwszym problemie, czyli właśnie to rozdzielenie tego etapu zapylania od etapu klasyfikowania kwiatów. Zacząłeś mówić o tych dwóch, czyli pozycjonowanie dronów, bo nie można tu wykorzystać GPS-a, ani nie można wykorzystać nadajników Wi-Fi. GPS, wiadomo, nie przebija się przez dach.
To można mówić po polsku fonetycznie, nie GPS? Tak, można.
Można.
Okej.
Okay. Można, ja myślę, że nas rozumiecie, a wiele razy się z tym spotykam, więc okay. Przyjąłem, że to nie jest błąd.
Byłem tutaj amerykańskie.
A przy Wi-Fi, przy pozycjonowaniu, przy użyciu nadajników Wi-Fi mamy problem z odbiciami od łodyg i liści. I tam też to pozycjonowanie jest z dokładnością do kilkudziesięciu centymetrów zbyt mało. Wykorzystali pozycjonowanie przy użyciu kamer podczerwonych ustawionych w sieć. Każdy dron ma taki znacznik termiczny i przy pomocy triangulacji jest ustalana jego pozycja już z dokładnością do kilkunastu milimetrów.
Ale powiedzmy dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie, no bo jak najpierw w cudzysłowie oczywiście komputery, sieć neuronowa nauczyła się, jak klasyfikować te kwiaty, no to później zwróćcie uwagę, że bez żadnej autonomicznej kontroli, gdyby takie puścić na żywioł, bez kontroli miejsca, gdzie one już poleciały, no to po prostu wszystkie drony by mogły zapylać jeden kwiat de facto, nie? Musi być jakieś urządzenie, które rejestruje, gdzie one latają i żeby wszystkie kwiaty równomiernie zostały zapylone.
I tu dochodzimy do trzeciego problemu, czyli to, o czym też zacząłeś mówić, o tej komunikacji PAP-SUP, bo teoretycznie można by to rozwiązać komunikacją bezpośrednią. Tak jak sterujemy dronem przy pomocy urządzenia, cały czas mamy komunikację zapewnioną, ale przy takiej ilości dronów i dodatkowych urządzeń, które są połączone we wspólną sieć, zbyt często zdarzałyby się zagubienia komunikacji i problemy techniczne, te drony by po prostu spadały co chwila, a przy tego rodzaju komunikacji, czyli PAP-SUP, mamy sytuację taką, że one są autonomiczne, latają sobie troszkę jak chcą, mają zadany plan lotu, to jest komunikacja dwustronna i w pewnym momencie pojawia się komunikat typu na przykład dron numer 6 melduje kwiat gotowy do zapylenia na pozycji jakiejś tam X, jakiejś tam Y, jakiejś tam Z.
Swoją drogą mogę powiedzieć z doświadczenia, jaka jest różnica w podcastach u mnie nawet. W sumie nasze odcinki też, jakby ktoś chciał tylko, po prostu słuchać. Jak mu jest niewygodnie na YouTubie słuchać, to informuję, że w podcaście też to jest. I wiesz, jaka jest różnica? Jeżeli w klasycznej technologii RRS publikacji jest tak, że w momencie, kiedy ja coś opublikuję, to każdy musi włączyć swoją aplikację i po prostu zrobić, nacisnąć jakiś przycisk tak, żeby program pobrał. W momencie, kiedy masz PAP-SUP, i to można ustawić, że to się dzieje na przykład z częstotliwością, aplikacja ci pobiera kilka razy na dobę. Natomiast w technologii PAP-SUP masz tak, że jak ja publikuję, to w ciągu kilku sekund na wszystkich aplikacjach się wyświetli informacja, że masz już opublikowany odcinek u wszystkich ludzi na świecie. Ciekawe, nie?
Ciekawe. I tym samym mamy już mniej więcej rozpisany, skrótowo oczywiście, bardzo skrótowo mamy rozpisany cały ten proces, w jaki sposób to jest robione. No i autorzy tutaj piszą, że system nadaje się na razie do niewielkich upraw szklarniowych i ma sporo ograniczeń. Największym na razie ograniczeniem jest czas pracy drona i długie ładowanie baterii, ale też oczywiście koszty, normalne koszty. Ja osobiście oceniałbym, że pod osłonami ta technologia znajdzie zastosowanie i za jakiś czas będzie to używane. Natomiast chyba bardzo długo jeszcze nie wyjdzie z takiej...
Jednomyślnie strasznie poleciałeś tych swoich wniosków, ja powiem ci, Piotr. Tak, czytując klasyka, tylko że parafrazując, nie może być tak, żeby wady przesłaniały ci zalety. No.
A dlaczego uważasz, że mi przesłaniają?
Przesłaniają ci dlatego, że dużo więcej jest zalet tego typu rozwiązań. Po pierwsze, skup się na tych innych sposobach zapylania. Być może znów jako taki osoba skoncentrowana na pszczelarstwie może podświadomie uważać, że że zapylanie naturalne, ponieważ jest naturalne, jest jakoś lepsze. Tymczasem ono generuje mnóstwo szkodliwych, o czym oni piszą, efektów środowiskowych, ekologicznych. Jak? Nie wiem, czy widziałeś kiedyś produkcję tego typu czmieli. Wiąże się to z wieloma środowiskowymi zagrożeniami, takimi jak na przykład, że z tego co wiem, jest kilka gigantycznych fabryk w Europie i one rozprowadzają, w Polsce jest to całe szczęście już trochę ograniczone, rozprowadzają i do szklarni w całej Europie i powoduje to po pierwsze to, że te czmiele mogą się uwalniać do środowiska, krzyżować z tymi lokalnymi czmielami, co może skutkować takim niedostosowaniem do środowiska, że nawet ich śmiercią. Po drugie, znów, jest to to samo, co w wędrownym pszczelarstwie, nawet na większą skalę, czyli roznoszenie patogenów, uzjadliwianie tych patogenów, negatywna konkurencja, bo te czmiele mogą się uwalniać z innymi zapylaczami, a tylko poprzez dywersyfikację zapylania możemy osiągnąć równowagę. Również upraw. W związku z tym, jeżeli byśmy postawili na w pełni autonomiczne rolnictwo w tych szklarniach, to jak najbardziej będzie to wbrew pozorom będzie to korzystne na środowiska. A na wykresach, owszem, wychodzi to, że to zapylanie niewiele ma, nie, na razie, ale zwróć uwagę, jak te drony jeszcze mizernie zapylają, jak one są wolne, a i tak osiągnęły już lekko wyższą skuteczność na pomidorach niż zapylanie naturalne, czy pszczołami miodnymi, czy czmiami, i niż te hormony, czyli tak naprawdę syntetyczna chemia, jak to niektórzy się jej boją. I te po prostu, no, moim zdaniem, w autonomicznym, w technokratycznym środowisku, wbrew pozorom, tkwi ratunek dla środowiska naturalnego i po prostu...
Jakubie, zdejmij te różowe okulary technokraty, bo po pierwsze, to ja ci jeszcze jeden argument nawet na twoją korzyść podrzucę, bo w Japonii na przykład i w Australii nie wolno stosować czmieli do zapylania właśnie w ten sposób produkowanych. Do zapylania.
A może się omówi, oni martwią o Europejczyków.
Więc ja tutaj nie neguję upraw pod osłonami. Ja właśnie nie chciałbym męczyć biednych czmieli czy biedne pszczoły, żeby one w tych ekstremalnych temperaturach tam pracowały. Sam w jakimś momencie swojego życia to robiłem i nie jest to miłe.
Ale sprowadzałeś domki z czmielami do szklarni?
Nie. Ja tak jak mówiłem,
hormonalnie
używałem te syntetyczne substancje.
A propos, pokażemy wam tutaj wykres skuteczności zapylania tych...
Dobrze, pokaż.
Nie, to już
Okej. To już w tle pokazujemy, jak to wygląda. Rzeczywiście jest to najmniej skuteczny sposób. Natomiast ja tu w ogóle nie neguję wykorzystania dronów do upraw pod osłonami. Ja tylko uważam, że to jest technologia, która jeszcze się nie rozwinęła i jeszcze nie zadziała, właśnie patrząc na pewną niesprawność tych dronów, ale się rozwinie.
Ale
i tutaj
jako człowiek
będzie działało.
Po światopoglądzie naukowym powinieneś też sięgać trochę gwiazd. Wiadomo, że to jest niepozorne, ale ja mówię o tym, co może się wydarzyć za 200-300 lat. Pytanie, czy powinniśmy my jako pszczelarze się jakby... Czasami widzę, że niektórzy mają skłonność do sprzeciwiania się tego
rozwoju. Zahaczyłeś o pszczelarstwo wędrowne i tutaj nadal nie uważam, żeby usługa zapylania przy pomocy pszczół mogła zostać zdominowana przez drony w jakimś najbliższym czasie.
Czyż dominowana?
A
to nie
za 200 lat
No właśnie.
Nie potrafię powiedzieć, co będzie za 200.
A ja wyobrażam sobie, że autonomiczne rolnictwo w pełni zautomatyzowane, no może prawie w pełni zautomatyzowane może być przyszłością. A jakie są jeszcze zalety, o których wyrwałeś mnie, przerwałeś mi i uniemożliwiłeś mi powiedzenie o wszystkich zaletach? Zaletą jest oczywiście używanie mniejszej ilości pestycydów, Piotrze, o czym oni wyraźnie piszą. Te drony nie mają, krótko mówiąc, patogenów.
No
i co mają, z tym argumentem?
Dobra, mają inne choroby. Trzeba je naprawiać.
Jakie mają choroby?
Nie wymyślaj,
Piotrze, proszę cię, nie wymyślaj. Z litości dla ciebie zaproponuję przejście do trzeciego artykułu.
Przejdźmy do trzeciego artykułu, ale nie czuję potrzeby tej litości.
Dobrze.
Zajmijmy się trzecim tematem.
Dzięki.
Hej.
Piotrze, słuchaj, zlatujemy sobie znów do Komisji Europejskiej. Coś nas ona przyciąga ostatnio bardziej.
No na ofie przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że politycy jednak powinni być kontrolowani, z czym się zgadzam.
Tak, i tutaj są. Natomiast nie tylko organizacje, ja powiedziałem coś takiego, że nie tylko organizacje polityczne typu Komisja Europejska, na wniosek Komisji Europejskiej, czy polskie ministerstwa, tak jak w tym wypadku, powinny mieć możliwość odwoływania się i bycia kontrolowanymi przez tego typu urzędy do spraw bezpieczeństwa żywności europejskiej, ale również zwykli obywatele. I jest taka możliwość.
No jest taka możliwość. Znaczy to na zasadzie sygnalizacji pewnie działa, bo to, że obywatel skontroluje działania polityków, samo z siebie niewiele robi. Natomiast można rzeczywiście wyniki takich obywatelskich działań przedstawić gremiom, które mają nieco większe możliwości. Tutaj mamy...
Piotrze, w sierpniu 2020 roku Ministerstwo Rolnictwa w Polsce wydało zezwolenie na czasowe zastosowanie kilku neonikotynoidów. Zaraz ty pewnie powiesz o tych substancjach, bo ty jesteś w to bardziej zaangażowany w ten problem i wiesz. Na zastosowanie na burakach cukrowych i z tego, co pamiętam, odbiło się to szerokim echem w mediach czy forach pszczelarskich. Nie tylko pszczelarskich, też miłośników różnego rodzaju pszczół, ale również miłośników przyrody dzikiej, tak to powiem. No,
odbiło się to troszkę. Chodzi o imidakloprid, tiaklopryd i tiametoksam.
A, przepraszam, jedno miałem powiedzieć, wprowadzając jeszcze, dlaczego, skąd w ogóle taki problem? Stąd, że w 2013 roku Unia, przypomnę to, gdyby ktoś nie wiedział, Unia Europejska na pewną część neonikotynoidów wprowadziła tak ban, czyli no, zakazała ich stosowania za wyjątkiem pewnych wyjątkowych, tymczasowych sytuacji i...
Na taką sytuację tymczasową i wyjątkową powołało się polskie ministerstwo, wprowadzając wtedy te środki tymczasowo, na 120 dni. Przy czym na 120 dni, no czyli w sam raz na tyle, żeby zaprawić wszystkie nasiona i 120 dni to jest tak naprawdę na cały sezon, bo te zaprawione nasiona były wysiane i po prostu sobie funkcjonowały.
Tak, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że od razu powiadomiła o tym Komisję Europejską, że coś takiego wprowadza.
No to prawda, myślę, że to jest...
Bo co my w ogóle omawiamy? Przecież... My omawiamy właśnie publikację naukową jak najbardziej Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa, która ewaluuje, czyli w sposób...
Raport techniczny EFSA.
Tak, który jest ewaluacją, czyli taką usystematyzowaną oceną tego, czy były merytoryczne podstawy do wprowadzenia tego typu zezwoleń.
Merytoryczne i prawne, bo tak naprawdę to rozbiło się wszystko o problemy prawne. Ten wyrok, który się ukazał, który podsumowuje, że ministerstwo nie miało prawa do wprowadzenia tych środków.
O to tym kwestia, miałeś powiedzieć na końcu.
To jest kwestia prawna.
Oczywiście, ale kwestia prawna nie jest kwestią naukową.
Ale kwestia prawna nie jest kwestią naukową, więc zostajemy jeszcze przy merytoryce, gdzie EFSA zajęła się sposobem wdrożenia tego czasowego zezwolenia i podstawami do tego wdrożenia. Poprosiła stronę polską o przesłanie dowodów na to, że nie można było w inny sposób zadziałać, tylko trzeba było te środki wprowadzić. Strona polska takie dowody przesłała i EFSA przyjęła w konkluzji, że te metody, które zostały przedstawione, czyli metody uprawowe, uprawa gleby, izolacja międzypolowa, wczesny termin siewu, zwiększenie dawki siewu, odchwaszczenie, utrzymywanie wyższej wilgotności gleby, są uważane za mało lub średnio skuteczne i nie zawsze wykonalne. One są stosowane na małą skalę, jest jeszcze biokontrola za pomocą nicieni pasożytniczych, uważa się ją za umiarkowanie skuteczną. I teraz oni piszą,
to nie znaczy, że nie prowadzi się w Polsce programów badawczych mających na celu ulepszenie tego typu rozwiązań, bo podobno się wprowadzi, tak jest tutaj napisane.
To chcielibyśmy, żeby te metody zadziałały. Tylko, że tu chodzi o metody nieinsektycydowe. Ja tu widzę pewną manipulację danymi, bo jeżeli na podstawie tego, że metody nieinsektycydowe są nieskuteczne, to niekoniecznie trzeba wdrażać od razu technologię neonikotynoidową.
Dobrze, ale wyprzedziłeś w tym momencie twoją ocenę, twoją opinię od podania wniosku.
Bo moja opinia jest tak jasna, że po prostu nie mogę jej nie przedstawić. Pozwól,
że zachowamy pewien merytoryczny porządek. Najpierw powiem, jaka jest ostateczny wniosek. Ostateczny wniosek jest taki, naukowcy, że w Polsce nie było w tamtym czasie dopuszczonej żadnej alternatywy dla neonikotynów, tych konkretnie, które w tamtym czasie byłyby wystarczającą alternatywą dla po prostu zwalczania tego typu szkodników.
Ale nadal metod nieinsektycydowych.
Owszem, wydanie nadzwyczajnego zezwolenia było według nich uzasadnione. No, nie możesz uciekać od takiego jednak uzasadnienia.
Przy tym punkcie widzenia nie uciekam i EFSA też nie ucieka. Natomiast żadne insektycydy nie zostały wzięte wtedy pod uwagę. I nie zostało wykazane, że one też są nieskuteczne z tych, które były dopuszczone wtedy do użycia. Natomiast też EFSA w swoim raporcie, chociaż chociaż podkreśla polski punkt widzenia i to, że można było uważać, że te metody są niedostatecznie skuteczne, to jednak mimo wszystko mówi o tym, że tiametoksam jest... Tiametoksam? Nie, tiakloprid jest substancją rakotwórczą kategorii drugiej. Mówi o tym, że nie wiemy jakiej kategorii i czy też rakotwórcze są jego metabolity, bo prawdopodobnie też, albo być może też, ale, a także kwestia wód gruntowych, do których ten tiametoksam się dostaje i jego szkodliwego wpływu na środowisko nie została wcześniej zbadana, pomimo tego, że produkt został dopuszczony.
Nie od parady w 2013 roku zostało to te kilka substancji zbanowanych, ale to jest troszeczkę uciekanie od tematu. Owszem, jest i słusznie, że taki naukowcy, czy ja nie będę tutaj oceniał, to jest normalne, że piszą pewne środowiskowe wprowadzenia do tego i piszą o zagrożeniach. To jest oczywiste. Natomiast wiadomo, że zawsze są jakieś wady i koszty. Zaletami tych neonikotynów są, że one są po prostu skuteczne, tak?
No tak.
W porównaniu do innych. I teraz no, musimy rozważyć, wiadomo, że zawsze nie po to zbanowała, żeby teraz Unia, żeby ci naukowcy jakby, no przynajmniej nie znaleźli na razie żadnych wskazówek, żeby tamte w 2013 roku zbanowanie, żeby teraz wycofywać. Chodzi tylko o te nadzwyczajne, chodzi o uzasadnienie do nadzwyczajnego użycia i tylko na tym się skupmy. I tutaj akurat uznali, że tak, ale jeszcze w ramach obrony powiem, że to nie jest tylko, że to się, gdyby to się wydarzyło w Polsce, to można by uznać, że to jest trochę dziwne, ale na dwóch latach, konkretnie jeśli chodzi o buraki cukrowe, w 2020 roku i 2001 wydano takie zezwolenia w 17 europejskich krajach. Wymienię niektóre z nich. Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Hiszpania. Więc troszeczkę było dziwne, gdyby się dawali zmanipulować w tych 17 przypadkach. Nie uważasz?
Wiesz co, to niekoniecznie chodzi o to, że ktoś tu się dał zmanipulować, że urzędy ministrów w tych państwach dały się koniecznie zmanipulować. Dość prawdopodobne, że nie wzięły wszystkich czynników pod uwagę, bo na przykład mieliśmy wtedy dyskusję z polskim ministerstwem, które argumentowało, że przecież pszczoły w żaden sposób z buraka cukrowego nie korzystają. I nie mogliśmy się do nich dobić w ten sposób, że rośliny wydalają płyn glutacyjny, który pszczoły pobierają wtedy, kiedy nie ma dostatecznie dużo wody w okolicy, a przecież nie tylko pszczoły, ale także i inne zapylacze. I to, że pozostałości neonikotynoidów utrzymują się w glebie przez lata. To jest kwestia tego, że wtedy zostały wzięte pod uwagę, znaczy przeważyły argumenty jednej strony nad argumentami drugiej strony. A dla mnie, no ja się cieszę, że konkluzja prawna chociaż w tym jest jednoznaczna, bo przyznaję,
że... Bo jeszcze powiem, że w tych 17 przypadkach zezwolenia nadzwyczajne według EFSA wszystkie były uzasadnione w ciągu tych dwóch lat.
Okej, dlatego ja właśnie przyznaję ten punkt widzenia EFSA, że nie zostało to wprowadzone, że tak powiem, zupełnie bez sensu, tylko no... Cóż, reprezentowaliśmy jako pszczelarze trochę drugą stronę i na razie cieszę się, że nie ma powodu, żeby te
ale
środki
o jakich
stosować
prawnych
na razie.
Mówisz rozwiązanie?
Znaczy ja mówię o prawnym w sensie, że według prawa nastąpił ten wyrok, który podkreślił,
wyrok
ministerstwa. Ojoj, to wiesz co, jak szczegółowo pytasz?
Wyrok Trybunału Europejskiego.
A no to, jak to się cieszę, że wiesz. Natomiast w tym wyroku jest taki wniosek, że Pogubiłem, że nie można wprowadzać do obrotu środków ochrony roślin w celu zaprawiania nasion, jak również wprowadzania do obrotu i stosowania nasion zaprawionych tymi produktami, jeżeli wprowadzenie do obrotu i stosowania nasion zaprawianych tymi samymi środkami zostało wyraźnie zakazane rozporządzeniem wykonawczym.
No i tu mnie muszę przyznać, pokonałeś, bo przecież nie będę, jeżeli nawet coś było uzasadnione czy nie, a było po prostu nielegalne, no to nie będę i kiedyś uznaliśmy, że zostało słusznie zbanowane i ograniczone, no to nie będę przecież polemizował z wyrokiem naszego Trybunału Europejskiego. No jedyne, co zasugeruję, że chyba od następnych odcinków na jakiś czas zrobimy przerwę od tych badań ocierających się o politykę.
Zróbmy tak. Zajmijmy się czystą nauką.
Nie, to nadal jest nauka. Tylko po prostu mamy swoje wnioski i swoje różne punkty widzenia, ewentualnie jako pszczelarze. Natomiast tak. Samo zbadanie sam proces badawczy może jak najbardziej badający decyzje polityków może być nauką i nawet powinno się coś takiego robić.
No, masz rację.
Dzięki.
A jednak racja rozłożyła się.